Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj naprawdę wyjątkowy, wyjątkowy live dla mnie, bo wielka informacja. Wydaję nową książkę, to jest na razie taki wzór okładki. Polacy, premiera 16 czerwca, ale już teraz w księgarni internetowej historiarealna.pl możecie kupować egzemplarze z autografem w przedsprzedaży. Także zachęcam Państwa bardzo serdecznie. Link oczywiście znajdziecie pod spodem. Polacy to jest siódma już część mojej serii opowieści niepoprawnie polityczne. To byli Żydzi, Sowieci, Niemcy, Ukraińcy, Alianci, Żydzi 2. No teraz przyszła kolej na Polaków. Mam nadzieję, że książka Was zainteresuje, więc to jest ten big news, który chciałem Wam dzisiaj przekazać. Książka jest, tak jak mówię, dostępna z autografem. Jak tylko zostanie wydrukowana, podpisuję i wysyłamy do Was na pewno na dobrych kilka dni przed premierą. Także zachęcam bardzo serdecznie. Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy live'a. Możecie potem, jeżeli macie pytania o książkę, to w drugiej części spotkania zapytać oczywiście. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania, co jest w środku i inne oczywiście. Natomiast teraz, drodzy Państwo, plan jest następujący. Pół godziny, 45 minut, może troszkę dłużej, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. Przedstawię Państwu najnowsze wydarzenia, a one są następujące. Po pierwsze, minister spraw zagranicznych Izraela w po prostu skandaliczny sposób zrugał polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Groził mu po prostu w jakiś horrendalny sposób. No a oczywiście wszystko zaczęło się od desekracji, czy też od profanacji Jezusa Chrystusa przez izraelskich żołnierzy w południowym Libanie. Kto co komu napisał i dlaczego Izraelczyków wsparli Amerykanie w tym sporze z Polską, zaraz Państwu to wszystko wytłumaczę. Po drugie, w całej tej sprawie wyszła sprawa absolutnie szokujących opowieści izraelskich żołnierzy, którzy w dzienniku Haaretz opowiadali o tym, jak popełniali bądź też byli świadkami zbrodni wojennych w Strefie Gazy. Zaraz Państwu o tym wszystko też opowiem i będziecie zszokowani tymi cytatami. Po trzecie, wreszcie dzisiaj miały się rozpocząć rozmowy pokojowe w Islamabadzie. Jak wygląda sytuacja, czy się zaczną, czy nie, bo są sprzeczne wiadomości. Zaraz wszystkim Wam o tym opowiem, a sytuacja, powiedziałbym, jest trudna, bo zegar tyka, jutro mija termin zawieszenia broni, więc teoretycznie w środę powinna być wojna wznowiona, jeżeli się dzisiaj lub jutro rano nie dogadają. Także dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeszcze raz polecam książkę Polacy, to jest na razie taka wczesny druk okładki. Ona się jeszcze drukuje, drodzy Państwo. Premiera 16. Możecie ją kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl z moim autografem. I teraz tak, jeszcze bardzo chciałem podziękować wszystkim widzom. Te live'y są możliwe dzięki Wam. Mamy rewelacyjną frekwencję. Proszę bardzo, już ponad 4000 osób. Pytacie o kota. Kot, gdzie jest kot? Kurczę, chociaż psa bym Wam pokazał, ale pies ze względu na dysplazję, bo to jest owczarek, czy też ryzyko, nie wchodzi na górę po schodach, a kot gdzieś się zawinął. Ale jak przyjdzie w trakcie, to Wam oczywiście pokażę. Dobra, dziękuję bardzo wszystkim widzom. Bierzemy się już za przegląd wydarzeń, bo wszyscy się już zebrali, od kilku minut trwa live. Tylko jeszcze krótko, dzięki, że oglądacie te live'y, bo to jest najważniejsze. Ale uwaga, akcja, 800 tysięcy subów dla historii realnej, więc subskrybujcie. Komentujcie, lajkujcie, bo to jest wszystko wielka pomoc i oczywiście wspierajcie nas, jak możecie i macie ochotę na Patronite i na YouTubie. Również tutaj tymi donatami, cegiełkami na czacie, to jest bardzo miłe, ale przede wszystkim kluczowe dla stabilności finansowej kanału Historia Realna. Dzięki Wam możemy tak prężnie działać, jak działamy. Przygotowywać kolejne live'y, zachować niezależność i nie przejmować się demonetyzacjami. Także dzięki za te wszystkie cegiełki. I teraz tak, krótko jeszcze może kciuki dla naszych przyjaciół i bierzemy się za mięso. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo i oczywiście kciuk dla Lantre. Dziękujemy. Dobra, kochani, bierzemy się. No więc mamy gigantyczną aferę na linii Polska-Izrael, naprawdę hardkorową. Wszystko zaczęło się oczywiście od tego zdjęcia, które Wam już wczoraj pokazywałem. Zdjęcie jest absolutnie wstrząsające. Jest to zdjęcie izraelskiego żołnierza, który w południowym Libanie tłucze potężnym, wielkim młotem w już zniszczoną, do połowy zrzuconą z krzyża figurę Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny z licznych aktów chrystianofobii, ataków na miejsca święte, profanacji kościołów, figur, dokonywanych przez nastawionych skrajnie szowinistycznie i antychrześcijańsko żołnierzy izraelskich sił obronnych. Wywołało to oczywiście gigantyczną aferę i Izrael się naprawdę przestraszył, to znaczy nawet Netanyahu powiedział, że jest zasmucony, jak to zobaczył. No zasmucony jest, bo to oczywiście wyszło na jaw i jest to duży problem, bo amerykańska pomoc opiera się na przekonaniu fanatycznych protestantów amerykańskich, że jest coś takiego jak wspólne wartości judeo-chrześcijańskie i trzeba wspierać Izrael, bo taki jest plan Boży. Jak ci ludzie to zobaczyli, to się zagotowali, oczywiście. Jest to gigantyczny problem PR-owy dla państwa Izrael i wyobraźcie sobie, że państwo, które nigdy nie przeprasza, przeprosiło. I teraz wchodzimy w wątek Polski. To jest nowość. Minister Sikorski napisał moim zdaniem bardzo miły i elegancki wpis w postaci. Dobrze, że minister Sar, bo ten minister spraw zagranicznych, który przeprosił, nazywa się Gideon Sar. Kiedyś był w Likudzie, teraz ma jakąś nową partię, Nowa Nadzieja. Dobrze, że minister Sar, pisze minister Sikorski, szybko przeprosił, bo było za co. Należy ukarać tego żołnierza, ale i wyciągnąć wnioski wobec sposobów, w jaki są szkoleni izraelscy żołnierze. Żołnierze izraelskich sił obronnych sami przyznają, że się do zbrodni wojennych, pisze minister Sikorski. Zabijali nie tylko cywilnych Palestyńczyków, ale nawet własnych zakładników. No, same fakty, prawda? W czym problem? No przeprosił. Fajnie, że przeprosił, okej. Okay. Żołnierze, proszę bardzo, sami się przyznają do zbrodni, przyznają się, zabijali cywilnych Palestyńczyków, zabijali zakładników, zabijali. Przypomnę wam, że oni po prostu tam strzelali do wszystkiego, co się rusza w tej strefie gazy. Jak wyszło kilku zakładników i zaczęło machać i krzyczeć po hebrajsku, to ich też zastrzelili, bo myśleli, że to Hamas. A wiesz, jak się strzela do wszystkich, no to do wszystkich, prawda? Nie mówiąc już o tym, że większość zakładników uprowadzonych przez palestyńskich bojowników Hamasu, terrorystów, zginęła nie w wyniku jakichś działań tych hamasowców, tylko w wyniku bomb izraelskich, które po prostu rąbały we wszystko, nie oglądając się na to, czy są zakładnicy, czy nie są. W związku z tym minister Sikorski napisał szczerą prawdę. Jak jest odpowiedź Gideona Sara? Oceńcie ją sami, napiszcie w komentarzach, co o niej sądzicie. Moim zdaniem to jest po prostu skandal, co ten facet napisał. Zdecydowanie odrzucam twoje nieuzasadnione i zniesławiające wypowiedzi wobec IDF, czyli Izraelskich Sił Obronnych. To, co napisałeś, odzwierciedla ignorancję i głęboki brak zrozumienia. W każdej wojnie zdarzają się wypadki operacyjne, w tym przypadki, gdy siły zbrojne ponoszą szkody od własnego ognia. 70 tysięcy zamordowanych Palestyńczyków, z czego 20 tysięcy dzieci, kobiety, totalna masakra, gigantyczne ludobójstwo, to jest, przepraszam bardzo, wypadek operacyjny, incydent? No ludzie, to jest po prostu niebywałe. Bezczelność tych ludzi jest nieprawdopodobna. Niestety, w każdej wojnie poszkodowani są cywile niezwiązani z konfliktem. Ha! Tak, 70 tysięcy ludzi? To jest coś nieprawdopodobnego, zwłaszcza gdy terroryści wykorzystują ludność cywilną jako żywe tarcze. Kurczę, znowu ta sama propaganda. Nikt nie wykorzystuje oczywiście żadnej ludności cywilnej jako żywe tarcze. Jednak żadna zachodnia armia nie walczy z terroryzmem precyzyjniej ani na podstawie lepszego wywiadu niż IDF, z ciągłymi wysiłkami na rzecz minimalizacji strat wśród cywilów. Słuchajcie, to jest po prostu obłęd. Obłęd 2026. To jest po prostu zakłamywanie rzeczywistości. W tak bezczelny, nieprawdopodobny sposób armia izraelska jest najbardziej ludobójczą machiną wojenną obecnie. Toczy swoje wojny z totalną pogardą wobec życia ludności cywilnej. Morduje ludzi kompletnie na masową skalę. Słuchajcie, to jest po prostu, to co ten facet opowiada, jest po prostu niebywałe. No ale dobra, oddajmy dalej głos panu ministrowi, tylko ja wam jeszcze coś pokażę. Taką infografikę dla was przygotowałem. Zobaczcie, to jest zestawienie, no bo on przedstawia Izraelczyków jako ofiary i że prowadzą swoją wojnę w ten sposób, w białych rękawiczkach niemalże. Zobaczcie, to jest zestawienie ofiar cywilnych i nie tylko, w trakcie tego konfliktu 2008-2026. Czarny duży słupek to są zabici Palestyńczycy, 80 tysięcy, a ten malusieńki na dole to Izraelczycy, 2300. Zobaczcie, tak właśnie najbardziej humanitarna armia świata prowadzi swój konflikt. Zdecydowana większość tego słupka to oczywiście ofiary cywilne. No dobra, lecimy dalej z tym atakiem, bo to się naprawdę pan minister izraelski rozkręcał. Dobrze. Aha, no więc tak, żadna inna armia nie walczy z terroryzmem precyzyjniej, uwaga, na podstawie lepszego wywiadu niż IDF, z ciągłym wysiłkiem na rzecz minimalizacji strat wśród cywilów. To właśnie widzieliście. Stosunek ofiar wśród terrorystów do ofiar cywilnych jest lepszy niż w przypadku jakiejkolwiek innej zachodniej armii. Co to za bzdura kompletna? Jest dokładnie odwrotnie, oczywiście. Każde zdanie tu jest kłamliwe. W rzeczywistości najlepsze na świecie w ogóle jesteśmy, najbardziej humanitarni, oczywiście. IDF to profesjonalna i etyczna armia. Aha, widzimy to na tych wszystkich filmikach, na których IDF chwalą się wręcz żołnierze dokonywaniem zbrodni wojennych, ograbianiem mieszkań prywatnych, upokarzaniem Palestyńczyków, zabijaniem kobiet i dzieci w ramach jakiejś walki o przestrzeń życiową. Jest to po prostu koszmar. Dobra, przez 78 kolejnych lat musiała stawić nasza armia czoła nieustannym próbom wyeliminowania państwa Izrael przez państwa totalitarne oraz niektóre z najbardziej skrajnych i niebezpiecznych organizacji terrorystycznych na świecie. Nie ma poważnej zachodniej demokratycznej armii, która nie dążyłaby do tego, żeby uczyć się od IDF. Dobra, to już wszystkie. Okej, dobra, konkluzja, posłuchajcie, bo to jest największy skandal. Sugestia, że zamiast pouczać innych o moralności osobiście. To jest moja sugestia, piszę. Potępisz haniebny antysemicki incydent, jaki widzieliśmy w polskim parlamencie w zeszłym tygodniu. Mowa o Berkowiczu, jego fladze. Uwaga, i teraz groźba, po prostu jak z Ojca Chrzestnego. Należy być ostrożnym w wygłaszaniu nieodpowiedzialnych wypowiedzi, które ostatecznie mogą prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Słuchajcie, ten człowiek po prostu grozi otwarcie Polsce i ministrowi Sikorskiemu. Można ministra Sikorskiego lubić, można nie lubić, ale reprezentuje on majestat Rzeczypospolitej i groźby są wobec niego skierowane po prostu w sposób skandaliczny. Mało tego, drodzy Państwo, ale może czekajcie, odpowiedź Sikorskiego. Potępiłem antysemicki incydent ze strony skrajnie prawicowego członka naszego parlamentu w dniu, w którym miał miejsce. Został zdyscyplinowany przez marszałka Sejmu. Co do reszty, jeśli to nie skłoni cię do wprowadzenia zmian w szkoleniu waszych żołnierzy, nie mogę ci pomóc. I minister Sikorski publikuje link do artykułu w Harecu, o którym wam już mówiłem, w którym żołnierze otwarcie przyznają się do dokonywania zbrodni wojennych. Potem minister pisze, że nie sugeruje, że żołnierze IDF celowo zabili izraelskich zakładników, ale fakt, że do tego doszło, wskazuje, że ich procedury na polu bitwy były zbyt luźne. Błędy doprowadziły do śmierci pracowników humanitarnych organizacji pozarządowych, w tym Polaka Damiana Sobula. I za to szacun dla pana ministra, że upomniał się o Polaka. Myślę, że kolejnym krokiem powinno być, jeżeli panie ministrze, pan mnie ogląda, natychmiastowe odtajnienie raportu MSZ zamówionego w Szwajcarii, z tego co pamiętam, dotyczące okoliczności śmierci tego naszego dzielnego Polaka. Przypominam, że został rozstrzelany, po prostu zamordowany z premedytacją przez Izraelczyków w Strefie Gazy, kiedy niósł pomoc w ramach World Kitchen, takiej organizacji potrzebującym kobietom i dzieciom w Strefie Gazy. No dobrze, potem oczywiście odwinął się jeszcze raz ten minister Sar, który napisał, że oczywiście to są anonimowe źródła i ta gazeta, czyli Harec, jest absolutnie niewiarygodna. To już wszystko wiemy. Ale na tym, drodzy Państwo, nie koniec tego totalnego skandalu. Nie tylko, że minister izraelski zaatakował Sikorskiego za powiedzenie prawdy, ale dołączył się do niego, natychmiast uaktywnił się, jak za dotknięciem guzika. Uwaga, z misją zdyscyplinowania niesfornych Polaków i pokazania im miejsca w szeregu, nie kto inny jak postrzelony kompletnie sionistyczny ambasador Stanów Zjednoczonych w Tel Awiwie, przepraszam, teraz już w Jerozolimie, bo Trump przeniósł tam ambasadę, czyli oczywiście Mike Huckabee, o którym tu już mówiliśmy. Człowiek, który jest na tyle zaślepiony w swojej miłości do idei sionistycznej, że niedawno powiedział, że Izrael powinien być od Nilu do Eufratu, czyli zabrać kawał ziemi Egiptowi, Jordanii, Syrii, Irakowi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cóżeż on napisał? Odpowiedź Gideona Sara, ministra spraw zagranicznych, polskiemu oficjelowi, widzicie, kiedy jest pogardliwe, nie? Tutaj minister Sar zasługuje, żeby go oznaczyć na Twitterze i nazwać z imienia i z nazwiska i podać jego funkcję, a nasz minister jest polskim oficjelem. Jest absolutnie ogniowa. To ogniowa to pokazał trzy takie ognie. A więc, drodzy Państwo, Ameryka wkroczyła i oczywiście to, co zawsze powtarzałem, nie łudźmy się. Jeżeli będzie jakikolwiek spór polsko-izraelski, Ameryka zawsze będzie dyscyplinowała Polaków i była po stronie Izraelczyków. Jest to, drodzy Państwo, no delikatnie mówiąc, skandaliczne w świetle tego, ile pieniędzy tym Amerykanom wpakujemy do ich przemysłu wojskowego. Moim zdaniem w dużej mierze bezsensownie kompletnie, ale dobra, to jest temat na inny odcinek. Znacie moje poglądy na temat tego całego żelastwa. Ale, drodzy Państwo, mamy do czynienia ze skandaliczną sytuacją i chyba wszystkie strony sceny polityczne są tutaj, mają ten sam pogląd, bo wsparcie dostał minister Sikorski od PiS-u, a więc swoich nie przeciwników zdeklarowanych. I jeszcze widziałem, że szef BBN-u profesor Cęckiewicz też bardzo ostro potępił tego żołnierza za ten akt haniebnej absolutnie profanacji Jezusa. I teraz posłuchajcie, co pisze Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu, były ambasador w USA. Reguły dyplomacji nie są wyryte w kamieniu, niemniej jednak komentarz ambasadora Huckabee'ego jest głęboko nieodpowiedni. Formalnie reprezentując Stany Zjednoczone w Izraelu, zastanawiam się jednak, który on kraj tak naprawdę reprezentuje, popierając ministra spraw zagranicznych Sara w tym słownym ataku na Sikorskiego. Uwaga, dziwaczny post Huckabee, bardzo słusznie panie Marku, to oficjalne oświadczenie wyrażające poglądy rządu USA, pyta Marek Magierowski, który niedawno był naszym gościem, dodam. Czy może tylko osobisty wyraz poparcia? W obu przypadkach zastanawiam się, dlaczego amerykański urzędnik dołącza do najwyższego dyplomaty izraelskiego w tym bezprecedensowym ataku. I teraz słuchajcie, od upadku komunizmu polsko-amerykańskie relacje były wyjątkowe. Musimy jeszcze bardziej wzmocnić tę więź, a nie podważać ją lekkomyślnymi działaniami. I teraz posłuchajcie, kluczowa rzecz, która wyjaśni wam postawę Marka. Dlaczego Marek jest taki w porządku w tej całej sprawie? Posłuchajcie, w 24 roku w lipcu zostałem przedwcześnie, bez żadnych ceregieli, usunięty z mojego stanowiska ambasadorskiego w Waszyngtonie przez Sikorskiego. Nasze relacje pozostają napięte od tamtej pory i otwarcie krytykuję jego dorobek jako szefa dyplomacji. Niemniej jednak dzisiaj czuję się zobowiązany do jego obrony, ponieważ reprezentuje pan minister Sikorski mój kraj. I to jest, drodzy Państwo, zasługujące na szacunek stanowisko Marka. Także, drodzy Państwo, mamy atak Izraela na Polskę, mamy wejście smoka w postaci amerykańskiej interwencji. Amerykanie poparli w tej całej awanturze Izrael, oczywiście, no bo kogo innego, no przecież nie Polaków chyba, nie? To jest chyba jasne dla każdego, kto rozumie polityczne i mentalne amerykańskie ABC. Jest to groźne momentum i bardzo, bardzo ważny znak na temat tego, jak my powinniśmy naszą politykę w ogóle prowadzić. A wszystko zaczęło się od tego, że Polska ośmieliła się bronić wartości chrześcijańskich, które przynajmniej deklaratywnie wyznaje 95 czy 99% naszych obywateli. Dobra, słuchajcie, teraz to tyle. Zobaczymy, jak ta afera się oczywiście rozwinie, bo i tu Tom Rose wystąpił, zaraz wam mogę zresztą to powiedzieć, co on tam napisał, nasz kochany namiestnik nad Wisłą, imperium zza oceanu. Jednym słowem dzieje się, a zresztą wiecie co? Ja wam od razu to powiem. Tom Rose. Gdyby tylko jeden na każde 10 tysięcy antysemickich czynów otrzymał 1/100 uwagi, jaką dostał ten łotrzyk, żołnierz, wtedy może ten poziom uwagi mógłby być uzasadniony. Czyli słuchajcie, ten facet, po prostu ambasador Ameryki, wprost pisze, że w zasadzie nie ma o czym gadać, bo antysemityzm szaleje, jest 10 tysięcy amerykańskich czynów antysemickich, nie wiem gdzie, ale jest to, tak odczytuje ten wpis. Posłuchajcie, fakt jest taki, że krytycy Izraela kochają takie sytuacje, gdy jakikolwiek Izraelczyk zrobi coś wstydliwego, a to było wstydliwe, zgadzam się, bo z radością to wykorzystują, żeby oczerniać cały nasz naród. Cały nasz naród? Muszę sprawdzić, czy ja to dobrze przetłumaczyłem. Jak to nasz? Czy to jest ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce? Co tu się dzieje? Drodzy Państwo, co tu się dzieje? No dobra, już będę teraz poważny. Przechodzimy do drugiego tematu. Nie, inaczej. Przeczytam wam teraz, bo minister Sikorski bardzo celnie jakby obnażył hipokryzję tego ataku Izraelczyków na Polskę poprzez zacytowanie artykułu, czy też wrzucenie linka, żeby sobie pan minister Sar przeczytał, do artykułu w Harecu. I teraz tak, zapnijcie pasy, usiądźcie, bo to, co teraz usłyszycie, po prostu zmrozi wam krew w żyłach. Izraelscy żołnierze opowiadają otwartym tekstem o zbrodniach wojennych straszliwych popełnianych w Strefie Gazy. ale zanim to Wam przedstawię, to pozwolicie, że przerwę na dosłownie 30 sekund czy 15 naszego live'a i podziękuję wszystkim, którzy dzisiaj nas wsparli cegiełkami. Kinga, bardzo Pani dziękuję. Dzięki za Twoją pracę, dorzucam cegiełkę na saszety dla kici, super, przekażę. Radek, bardzo dziękuję za wsparcie. X Kistkra, bardzo dziękuję. Jan Henryk, dzięki. Prem, dziękuję. Jank Krok, super, bardzo dziękuję. Jan Krok dał też subskrypcję. Krzysztof Rejnowicz, bardzo dziękuję. Hesja, Jezus Maria, ile tego jest? Ale X13, bardzo dziękuję za świetne wsparcie. Bart Carter, nasz przyjaciel z Czech, dał 5 subskrypcji. Janek, rewelacja, naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć, drodzy Państwo. Przepraszam, że przerwałem na chwilę tą narrację, ale wypada chyba podziękować tym widzom, którzy wspierają historię realną, bo to dzięki Wam powstają kolejne live'y i jutro pewnie też, bo będzie o czym rozmawiać po rozmowach w Islamabadzie, jeśli oczywiście do nich dojdzie. No dobra, bierzemy byka za rogi. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Przypominam, że dzięki temu wsparciu powstają kolejne odcinki, a my nie musimy się gryźć w język. Zobaczcie, pojechałem sobie dzisiaj, bo mam Was. Nie muszę stosować autocenzury, bo wiadomo, czego nie lubią algorytmy. O, dzięki, kolejne wsparcie. Naprawdę, o rany, super. Syndyk Wichrowski, bardzo, bardzo dziękuję. I Tomasz Kubiak. Jedziemy. Dobra, słuchajcie, tutaj mam ten artykuł, zobaczcie. To jest to. Artykuł nazywa się Czułem się jak potwór. Żołnierze IDF mówią o swoim urazie moralnym, moralnych ranach i o milczeniu. Zabijali cywilów w Gazie, inni tylko patrzyli albo byli świadkami nadużyć i tuszowania całych tych spraw. Wszystko to działo się w imię zemsty. Artykuł został napisany przez Toma Levinsona i opublikowany w Haresu 17 kwietnia 2026 roku. Jest to zapis rozmów z młodymi izraelskimi żołnierzami, którzy wrócili ze Strefy Gazy, z tej kampanii najbardziej humanitarnej armii na świecie, jak twierdzi minister Sar, i wrócili jako kompletne moralne wraki. Dobra, Yuval siedzi, obgryza paznokcie, nogi mu drżą, jest w Tel Awiwie, wygląda ten facet według tego opisu, a ma 34 lata, jak kompletny właśnie wrak. Byłem w piekle, ale nie zdawałem sobie z tego sprawy. To piekło rozegrało się w Khan Yunis w południowej Gazie w grudniu 2023 roku, gdy był żołnierzem. Non-stop były tam naloty, mówi, bomba o wadze tony spadała niedaleko ciebie, aż serce ci podskakiwało. Działasz na antypilocie, mówi, nie zadajesz żadnych pytań. I teraz co tam się wydarzyło? Było to niedaleko drogi Salah al-Din, głównej autostrady Gazy. Z drona jeden z plutonów zauważył podejrzane postacie. Jednostka Yuvala ruszyła do ataku. Strzelałem jak wariat, tak jak uczą na ćwiczeniach plutonu w podstawowym szkoleniu. Może w jakiś sposób... Dobra, kiedy dostarliśmy na miejsce, zorientowałem się, że to nie byli terroryści, na miejsce, gdzie padły te ofiary tych jego strzałów. To był starszy mężczyzna i trzech chłopców, może nastolatków. Żaden z nich nie był uzbrojony, ale ich ciała były podziurawione kulami. Organy wewnętrzne wylewały się na zewnątrz. Nigdy nie widziałem czegoś takiego z bliska. Pamiętam ciszę. Nikt z żołnierzy nic nie powiedział, ani słowa. Potem przyszedł nasz dowódca batalionu ze swoimi ludźmi. Jeden z nich napluł na ciała. Martwych Palestyńczyków napluł na ciała i krzyknął. Tak kończą ci, którzy zadzierają z Izraelem pip syny. Byłem w totalnym szoku, ale milczałem. Jestem frajerem, tchórzem, nie mam jaj. Ma do siebie pretensje, że ten chłopak, który to widział i wziął w tym udział, w żaden sposób nie zaprotestował. To jest takie, wiecie, parcie dowódców, grupy, wytwarza się taki ludobójczy klimat, o którym Wam już mówiłem w kilku odcinkach i nawet ci żołnierze, którzy nie chcą w tym brać udziału, wciągani są w ten terror i w te potworne zbrodnie. Posłuchajcie, urządzili mi imprezę, kiedy odszedłem z wojska. Klaskali, nazywali bohaterem, ale czułem, że jestem potworem. No i chyba trudno. Dobra, trudno mu to z tym się nie zgodzić. Potem są opisy, takie łzawe, trochę nie lubię takich rzeczy, jakiś tu traum, jak on straszny przeżywa. Jakoś bardziej żal mi tych chłopców, których zabił razem ze swoimi kolegami. Proszę bardzo. Mamy tutaj do czynienia z opowieścią snajpera, który strzelał do ludzi szukających pomocy humanitarnej. Operatorzy dronów, którzy zabijali cywilów. Normalka. Teraz tak. Tutaj są opisane inne fragmenty. Nie chcę was już tym zanudzać, ale naprawdę posłuchajcie samych zeznań, bo one są naprawdę, naprawdę szokujące. Teraz kobieta. W czasie wojny byłam narażona na zabijanie niewinnych ludzi. Ciekawe to jest określenie. Rzeczy szokujące. Gdybyśmy przeczytali o nich w Harecu, to byśmy krzyczeli, ale na służbie przychodziły, takie rzeczy się działy, jak gdyby nigdy nic. I teraz posłuchajcie. Ta historia zdarzyła się na posterunku armii w południowej Gazie. Siedziałam w pokoju dowodzenia, opowiada żołnierka Maja. Nagle żołnierze na warcie zauważyli 5 Palestyńczyków, którzy przekroczyli linię, której nie wolno im było przekraczać, idąc w kierunku północnej Gazy. Wiecie, to są te niewidzialne linie, między innymi żółta linia. Ktoś przekracza, natychmiast jest uznawany za terrorystę i jest zabijany. Tylko że Izraelczycy nie mówią, gdzie są te linie i ludzie tam się gubią, wiecie, w tych ruinach. Posłuchajcie, wszyscy oszaleli w punkcie dowodzenia. Zrobił się wielki bałagan. Dowódca batalionu wydał rozkaz, żeby ich zalać ogniem, chociaż nie potwierdzono, że są uzbrojeni. Czołg zaczął do nich strzelać z karabinu maszynowego. Setki pocisków. I teraz tak. Wszystko, kiedy strzelasz przez lunetę, wszystko wydaje się bliskie, jak w grze komputerowej. To jest cytat z kolejnego żołnierza. Ale nigdy nie zapomnisz twarzy ludzi, których zabiłeś. To zostaje z tobą. I teraz tak, wtedy kiedy była ta strzelanina, o której ta dziewczyna opowiedziała, zginęło 4 z 5 Palestyńczyków. Kilka godzin później, opowiada, buldożer D9, czyli ten, wiecie, opancerzony Caterpillar, zakopał ich w piachu. Kiedy zapytałam dlaczego, odpowiedziano mi, że po to, żeby psy ich nie zjadły i nie rozniosły chorób. Ten, który przeżył, ten jedyny Palestyńczyk, został wsadzony do klatki na posterunku. Powiedzieli, że musimy czekać na człowieka z Shin Bet, czyli kontrwywiadu, żeby go przesłuchać. Posłuchajcie, spędziłam noc na posterunku i nie mogłam zasnąć. Palestyńczyk siedział w tej klatce, skuty z zasłoniętymi oczami. Wyglądał, jakby zamarzał z zimna. Jeden z żołnierzy wyciągnął penisa i zaczął na niego sikać. Powiedział mu, to za Berit, dupku, to za Nowe. Chodzi o kibuc Beri i festiwal muzyczny Nowa, które zostały zaatakowane oczywiście 7 października przez terrorystów z Hamasu. I teraz ta dziewczyna mówi, nikt nie mógł przestać się śmiać. Może ja też się zaśmiałam? Wyobrażacie sobie coś takiego? Takie upokorzenie drugiego człowieka, zwykłego cywila, bo posłuchajcie. Co się dalej dzieje? Przyszedł następnego dnia ten oficer śledczy Shin Betu, posiedział z nim 10 minut i powiedział, że to zwykły cywil. Facet, który po prostu próbował wrócić do domu z północnej Gazie, nie miał nic wspólnego z Hamasem, podobnie jak ci inni zastrzeleni. Dodajcie jeszcze jedną rzecz, jeżeli już przyjechał ten Caterpillar, ten D9, potężny buldożer, zakopał te ciała, nie wiadomo co to byli za ludzie, w związku z tym to jest element tych ofiar, których nie doliczamy do tych 72 tysięcy poległych i zamordowanych w strefie Gazy, bo ci ludzie, o których mowa, to są ci zidentyfikowani z imienia i z nazwiska, ale oceniają obrońcy praw człowieka, że 10 tysięcy ludzi leży zagrzebanych gdzieś właśnie przez buldożery czy zakopanych w zburzonych budynkach i nigdy nie dowiemy się, jaki był naprawdę prawdziwy bilans ofiar tej straszliwej operacji ludobójczej. Te opowieści, zobaczcie, pokazują, jaki nastrój zbrodniczy panuje w szeregach IDF, jaka tam jest totalna demoralizacja. Oni nie walczą, nawet nie udają, że walczą z terrorystami, tylko oczywiście to jest na oficjalną propagandę, ale w rzeczywistości strzelają i zabijają wszystkich Palestyńczyków, kobiety, dzieci, jak idzie. Dlaczego ja tak obszernie czytam ten artykuł, przytaczam wam? Raz, że minister Sikorski go wrzucił i pokazał ministrowi Sarowi, ale zobaczcie, on pokazuje, jak nieprawdopodobnie obłudny i kłamliwy był ten atak na Polskę, w którym twierdził ten minister izraelski spraw zagranicznych, że to jest najbardziej moralna armia, która prowadzi wojnę w ten sposób, żeby unikać ofiar cywilnych. Słuchajcie, to są prawdziwe dowody, jak ta wojna wygląda, a drugie, no to są oczywiście masowe groby w strefie Gazy. No dobrze. Lecimy dalej, żeby już nie przedłużać. Tutaj jest na przykład zeznanie żołnierza Jehudy. Pewnej nocy Palestyńczyk zbliżył się do naszego posterunku. Wyruszyliśmy 2 hamerami. Ja dowodziłem jednym, amerykański oficer drugim. Dotarliśmy do Palestyńczyka, od razu to chodzi o Amerykanina, nie US Army oczywiście, tylko służącego w wojsku izraelskim. Było oczywiste, że ten człowiek jest nieuzbrojony, od razu na nasz widok podniósł ręce. Oficer podszedł do niego, poczekał kilka sekund i po prostu strzelił, bez żadnych pytań. Nie był ani podejrzany ten człowiek o cokolwiek, ani nic złego nie zrobił. Byłem w szoku. Wróciliśmy na posterunek, poszedłem do pokoju operacyjnego. Razem z kilkoma oficerami obejrzeliśmy nagranie z drona, które nagrywało tą scenę. To morderstwo, to po prostu morderstwo, powiedział jeden ze starszych stopniem oficerów, ale postanowili nic nie zrobić. Po prostu zamiotli sprawę pod dywan. Normalka. Zastrzelił Bogu ducha winnego cywila. Co będą mu robić jakieś problemy? A i jeszcze co ciekawe, słuchajcie, do dowództwa brygady zgłoszono, że zabito terrorystę. I potem Izrael mówi, zabiliśmy samych terrorystów. Oczywiście, że tak. I tak to wygląda w praktyce. Dobrze. I oficer ten potem służył jakby nigdy nic, a ja nic mu nie powiedziałem. No, oczywiście, że tak. Dobrze. Oczywiście ten facet, ten żołnierz, który to opowiada, też jest totalnie straumatyzowany po tym wszystkim. Ja jakoś, tak jak mówię, nie mam specjalnego, wiecie, ten ton artykułu Hareca, oni oczywiście pokazują, co tu się wyprawiało, ale te takie tam lanie łez nad tymi żołnierzami z tym PTSD jakoś do mnie nie przemawia. No, ale może nie mam racji. Dobrze, kilku snajperów z brygady Nahal strzelało do Palestyńczyków szukających pomocy, gdy ci przekroczyli tą arbitralnie wyznaczoną linię przez armię. Proszę bardzo, facet opowiada o tym, jak zaś się strzelał do cywilów. O, proszę bardzo, jeden kolejny żołnierz. Widziałem, jak zabierają sprzęt elektryczny. Złożyli takie specjalne... Mówili, że wszyscy Arabowie to naziści i że to błogosławieństwo jest kraść od nazistów. Oni okradali domy z biżuterii, gotówki i wszystkiego, co było cenne. Byłem obrzydzony, ale nic nie powiedziałem. I teraz posłuchajcie, co się dzieje dalej. To jest jednostka operacyjna 504. Byliśmy w akcji w północnej Gazie, złapaliśmy w jednym z domów działacza Hamasu. Aha. Dobra, niech będzie, że to był Hamasowiec. Dostaliśmy rozkaz pilnowania go, aż przyjdzie śledczy z tej jednostki 504. I teraz co się dzieje? Posłuchaj. Śledczy ściągnął więźniowi portki i bieliznę, wziął opaski zaciskowe, jedną mu założył na członka, drugą na jądra, zadał mu pytania, a kiedy ten nie odpowiedział, zacisnął te opaski mocniej. Powtarzali to za każdym razem. Były szalone wrzaski. On nie przestawał krzyczeć. Jakby dusza wychodziła z jego ciała. Rozumiem, że to chodzi o stazy taktyczne, że mu nakręcali na to, tak? Jezus Maria. W końcu zaczął mówić. Śledczy zdjął opaski i wsadził go do ciężarówki. Pewnie zawieźli go do aresztu. No dobrze, kolejny żołnierz, to już może koniec, nazywał się Ran, był oficerem rezerwy sił powietrznych w sztabie w Tel Awiwie, czyli obserwował to wszystko z pewnego dystansu na ekranach. I posłuchajcie, co się dzieje. Planowaliśmy, dostawaliśmy zgody na... jest coś takiego jak straty uboczne, ten collateral damage i z reguły wszystkie armie cywilizowane uznają, że skoro te straty mogą się pojawić wśród ludności cywilnej, to się nie dokonuje uderzeń. A on pisze tak, po 7 października wszystko się zmieniło. Całe te zasady collateral damage wyrzuciliśmy do kosza. Dostawaliśmy zgodę na uderzenia, o których wiedzieliśmy, że spowodują śmierć dziesiątek cywilów, czasem więcej. Nie robiło to żadnej różnicy. Mój kuzyn został zamordowany na Nowie, czyli na tym festiwalu. Oślepiała mnie zemsta i wściekłość. Przejęły nade mną kontrolę. No w porządku, okej, ale przecież to nie te dzieci ze Strefy Gazy, nie te kobiety, które potem zabijali, dokonały tej zbrodni. W związku z tym jest to jakiś rodzaj plemiennej zemsty, zgodnie z zasadą Hammurabiego. Za jedno oko wydłubiemy ci 10 oczu. Jakaś kolektywna odpowiedzialność. Nasza odpowiedź była zupełnie nieproporcjonalna oczywiście. A potem opowiada tak, zabijaliśmy ludzi, a następnie siedzieliśmy na hamburgerze na głównej ulicy Tel Awiwu. No, ciekawe co. Dobrze, on tutaj opowiada, że potem musiał się podać do dymisji. Wielu pilotów też nie chciało brać udziału w tych misjach, ale armia prosiła, żeby siedzieli cicho po przejściu do cywila. I ostatnia rzecz, którą chciałbym wam przytoczyć, i to już naprawdę będzie totalny hardcore. Jeszcze jedno zeznanie, już przechodzimy do Trumpa i procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Tu są informacje o tym, że tuszowały władze izraelskie oczywiście te wszystkie zbrodnie, twierdziły, że nic takiego się nie dzieje. Proszę bardzo, i teraz tak. Niosę ciężką winę, mówi Guy. Myślę, że jest nas wielu. I teraz tak, oczy błyszczały, kiedy wychodziliśmy na akcję. Kiedy mówiono o tych wszystkich terrorystach, uwaga, zabijanych przez specjalne środki, których jednostka używała w tunelach, ludzie się ekscytowali, ale mnie przypominało to Holokaust. To mnie zszokowało, ale służyłem dalej. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że hamasowcy mieli takie miasto zamknięte, tunelowe pod Strefą Gazy i żeby stamtąd wykurzyć, no to stosowano jakieś specjalne środki, które żołnierzowi przypominały Holokaust. No nie muszę wam mówić, co oni tam wpuszczali, tak? I co się działo z tymi ludźmi, którzy byli w tych tunelach. Drodzy Państwo, mówiąc krótko, tam też siedzieli, uwaga, izraelscy zakładnicy w niektórych z tych tuneli. To i teraz powiedzcie, czy minister Sikorski nie miał prawa powiedzieć, że chyba coś jest nie tak ze szkoleniem, a ja bym powiedział jeszcze z moralnością tych żołnierzy i tych sił zbrojnych, jeżeli w ten sposób się wpuszcza po prostu jakieś tego typu środki do tuneli, w których są nie tylko przeciwnicy, nie tylko ukrywający się cywile mogą być, ale nawet własni zakładnicy. Jest nas, drodzy Państwo, 13 tysięcy. Dobra. Tyle ten artykuł z Hareca. Dałem wam dużo cytatów, bo wydaje mi się, że one są bardzo, bardzo charakterystyczne. Jeżeli chcecie więcej na ten temat, to mniej więcej pół roku temu opublikowałem chyba 3- czy 4-częściową serię w historii realnej właśnie na podstawie zeznań żołnierzy i nie tylko, ale również lekarzy, właśnie mówiący o tym oczami izraelskich żołnierzy i świadków, co tam się dzieje w Strefie Gazy. Odsyłam was oczywiście do tej serii. Dobra, to tyle. Zobaczymy oczywiście, co się będzie dalej działo w tej sprawie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że zapunktował u mnie premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który powiedział tak. Unia Europejska musi zerwać umowę stowarzyszeniową z Izraelem. Wsparła go w tym, co ciekawe, Słowenia i Irlandia. Uwaga, ponieważ Izrael nie podziela europejskich wartości i narusza zasady, które są bliskie Europejczykom. W tej sytuacji po prostu nie możemy być partnerami. To są rzeczy, które wreszcie trzeba powiedzieć głośno. W Izraelu rządzi skrajna, szowinistyczna formacja. Wprowadzili właśnie karę śmierci rasistowską tylko i wyłącznie dla Palestyńczyków, zabijanie Żydów, a nie w drugą stronę. Mamy do czynienia z krajem, który bombarduje wszystkich. Stosuje metody ludobójcze wobec Palestyńczyków, którą chce odebrać ziemię. Właśnie wypędził 1 000 000 ludzi z Libanu. Przestańmy udawać, że to jest część cywilizacji zachodniej. Mamy do czynienia z jakimś totalnym zdziczeniem i to się wreszcie musi skończyć. Myślę, że z całej tej awantury Sikorski Sar, również Polska powinna wyciągnąć odpowiednie wnioski. No dobrze, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Mamy blokadę morską oczywiście. Według dowództwa CENTCOM-u amerykańskiego 27 statków zostało zatrzymanych, ale według niezależnych źródeł 26 statków, w tym olbrzymie tankowce, odwrotnie, przejechały. Także dziurawa jakaś jest ta amerykańska blokada, no ale dobra. Amerykanie pokazali kolejny taki filmik, bardzo ciekawy. Mianowicie widzimy to z perspektywy śmigłowca, żołnierz siedzi, strzelec z karabinem maszynowym, wymierzone jest to w ta gigantyczny irański tankowiec, który przenosi 2 miliony baryłek ropy, no i oni odpalają w niego flary, dwie chyba, czerwone, ostrzegają go przed niebezpieczeństwem zajęcia abordażu i ten statek zawraca. Irańczycy podali najnowsze dane dotyczące ofiar tej wojny, to jest 3300 ofiar w Iranie cywilnych, bombardowań amerykańskich i izraelskich. Pokazali między innymi absolutnie szokujące zdjęcie z ataków na liczne szpitale i przychodnie. Domyślam się, że to tu Izraelczycy w tym, zgodnie ze swoimi metodami, działali. I uwaga, na jednym z nich tych filmików, zobaczcie, u mnie jest na Twitterze, widać niemowlę, które jest szcześniakiem, dziewczynkę, urodziła się 1 marca i w tym dniu został zbombardowany szpital. I pielęgniarki z narażeniem własnego życia wyniosły ją w jakimś takim inkubatorze, ale takim zrobionym w jakiś sposób, taki trochę domowej roboty, do karetki, żeby ewakuować to dziecko, które gdyby tego nie zrobiono, zginęłoby, drodzy Państwo, w pierwszej dobie swojego życia. Zginęłoby nawet nie przeżywszy 24 godzin. Absolutnie wstrząsające są te rzeczy, które Izraelczycy, ale również niestety Amerykanie robili w trakcie tych swoich bombardowań. No dobrze, Trump bardzo dużo tweetuje. Przygotowałem dla Was 6 tweetów Trumpa, no ale powiedzmy sobie o najważniejszej rzeczy. Dzisiaj miały się rozpocząć rozmowy oczywiście w Islamabadzie, druga runda rozmów pokojowych. J.D. Vance wyruszył na czele amerykańskiej delegacji na te rozmowy, ale Iran poinformował, że on żadnej swojej, słuchajcie, delegacji wysłać tam nie zamierza, ponieważ Amerykanie blokują irańskie porty, łamią tym samym ustalenia, które były zawarte, rozejmowe, i jak się wyraził Galibaw, mamy jeszcze asy w rękawie i takie potężne karty, którymi możemy zagrać, jak Amerykanie nas zablokują. Trump odpowiada tym samym: jeżeli się nie dogadamy, jeżeli nie zawrzemy dealu, to zaczniemy was bombardować już od jutra, bo przypominam, że jutro jest środa i jutro mija 14 dni od zawarcia rozejmu i teoretycznie, jeżeli nie zostanie przedłużony, no to zaczną się bombardowania. Trump powiedział, że przedłużenie rozejmu jest bardzo mało prawdopodobne, no bo Iran nie chce, jak wiecie, współpracować. Przejrzałem sobie dzisiaj portal BBC. W Islamabadzie są środki bezpieczeństwa nadzwyczajne wprowadzone. Na rogach ulic stoją policjanci, służby bezpieczeństwa, pilnują porządku, więc wygląda na to, że coś się szykuje. Czy Irańczycy przybędą na te rozmowy, jest oczywiście pod znakiem zapytania. Jeżeli chodzi o to, o co tam toczy się cała ta awantura i jak jest różnica zdań, no to chyba już nie będę tego powtarzał, może hasłowo. No, Amerykanie chcą otwarcia cieśniny Ormus, tak? Irańczycy powiedzieli, że nie otworzą, dopóki Amerykanie nie zdejmą swojej blokady z ich portów, więc tu jest clinch. Amerykanie chcą, żeby Irańczycy oddali swój wzbogacony uran. Irańczycy nie chcą oddać wzbogaconego uranu. Iran domaga się wypłaty reparacji za zniszczenia. Przypominam, że straty w Iranie to 270 miliardów dolarów i 3300 osób zabitych. Amerykanie mówią, że żadnych reparacji nie dadzą, nie oddadzą. No i tak obie strony przeciągają linę, ale czasami tak bywa, drodzy Państwo, że dochodzi do jakiegoś porozumienia. Zobaczymy. Myślę, że jutrzejszy live już będziemy coś wiedzieli więcej o godzinie 12. Zapraszam Państwa serdecznie. Zobaczymy, co się wydarzy. Teraz tak jak Wam mówię, wdzięcznym elementem każdego naszego live'a jest przytaczanie kolejnych tweetów Donalda Trumpa. Ich jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Ja wybrałem dla Was 6 takich najciekawszych i największych, które się ostatnio pojawiły. Uwaga! Pierwsza sprawa to Trump odniósł się do, i to jest naprawdę niezłe kuriozum, do oskarżeń, że ta pierwsza operacja, czyli naloty na Iran, które przeprowadził w czerwcu przy pomocy bombowców B-2, były fiaskiem. Posłuchajcie, operacja Midnight Hammer była całkowitym i totalnym unicestwieniem miejsc, w których znajdował się uran Iranu. Dlatego wydobycie go będzie długim i trudnym procesem. Fałszywe media, fake news, takie jak CNN oraz inne skorumpowane sieci i platformy medialne, nie oddają należnego uznania naszym wspaniałym lotnikom. Zawsze starają się ich poniżyć i obrzucić błotem. Co za przegrywy. I teraz tak, Trump upiera się jak dziecko, że tamta operacja była sukcesem. Tylko ja doskonale pamiętam, że jak zbombardował wtedy Iran, to powiedział, że to jest pierwsze i ostatnie bombardowanie, że to załatwia sprawę. Jak dzisiaj to pamiętam, wyszedł i powiedział, to było najwspanialsze bombardowanie w historii, najlepsza operacja. Iran dzięki tej operacji nigdy nie będzie miał broni jądrowej. I pół roku później z ogonkiem poszedł na kolejną wojnę z Iranem za podpuszczeniem Bibiego, bombarduje Iran. Po co? Żeby, jak twierdzi, uniemożliwić mu pozyskanie broni jądrowej. To po prostu no, czterolatek by złapał, że to się wszystko nie klei kupy. Jest to po prostu sprzeczne z logiką. No, albo wtedy zlikwidował. Skoro zlikwidował, to i tak jak pisze w tym twecie, to była pełna sukces, to po co druga operacja i drugie bombardowania? Bez sens kompletny. Dobra, dalej. To jest kolejny element, drodzy Państwo, walki Trumpa z prasą amerykańską. Wygrywam wojnę. I to jak? Wszystko idzie bardzo dobrze. Jak w Sowietach, słuchajcie. Nasza armia jest niesamowita, ale nie czytajcie fałszywych mediów, takich jak upadający New York Times, absolutnie okropny i obrzydliwy Wall Street Journal, czy prawie już nieistniejący na szczęście Washington Post. To jest językiem pisane. A gdybyście czytali, to faktycznie moglibyście pomyśleć, że przegrywamy. Wróg jest zdezorientowany, bo dostaje takie doniesienia od mediów, a jednocześnie zdaje sobie sprawę, że jego marynarka wojenna została całkowicie zniszczona, no to wiecie, wszystko, wiadomo, wszystko rozwalone według Trumpa, reżim został zmieniony według niego. No tak, jeden ajatollah za drugiego ajatollaha. No i oczywiście blokada, której nie zdejmiemy, dopóki nie będzie dealu. Ona niszczy Iran, tracą 500 milionów dolarów dziennie. Liczba nie do utrzymania. No tylko posłuchajcie, właśnie mówiłem wam, że 26, co najmniej 26 statków irańskich jakoś potrafiło wypłynąć mimo tej w morze z Zatoki Ormus i w drugą stronę, mimo tej amerykańskiej blokady, więc słabo coś. No dobrze, antyamerykańskie, fałszywe media kibicują Iranowi, żeby wygrał. Nie sądzę, żeby to było słuszne założenie. Raczej te media są w szoku, że Trump taki nieodpowiedzialny sposób władował Amerykę w taką głupią wojnę. No dobrze, ale to się nie stanie, bo ja rządzę. Tak jak ci niepatriotyczni ludzie zużyli każdą uncję swojej ograniczonej siły, żeby walczyć ze mną w wyborach, tak samo robią to teraz w sprawie Iranu. Rezultat będzie ten sam. Już jest. Prezydent Trump. Dobra, tutaj kolejny wpis to jest taki, no to już było, więc powtarza się, przywództwo irańskie zmusiło setki statków do skierowania się w stronę Stanów Zjednoczonych, Teksasu, Luizjany, Alaski, żeby kupić naszą ropę. Bardzo dziękuję. To taki sarkazm Trumpa. No i dalej. Teraz pewnie widzieliście od jakiegoś czasu, że istnieje, wszyscy zadają takie pytanie. Panie Trump, po co pan wywołał tą wojnę, skoro było wcześniej zawarte porozumienie przez Obamę z ajatollahami, które było w dużo lepszych warunkach niż teraz pan negocjuje. No i Trumpa to strasznie denerwuje i on napisał tak. Umowa, którą zawieramy z Iranem, będzie znacznie lepsza niż umowa Obamy. Uwaga, podpisana tamta umowa była przez Baracka Husseina Obamę i Sleepiego, czyli śpiącego Joe Bidena. Jedna z najgorszych umów, jakie kiedykolwiek zawarto w sprawie bezpieczeństwa naszego kraju. Aha, zobaczycie, że ten deal, który zawsze Trump będzie dużo gorszy. Okej, ona była gwarantowaną drogą do broni nuklearnej, ale to się nie wydarzy. Nie wydarzy się w ramach umowy, nad którą pracujemy. Potem twierdzi Trump, że Obama wsadził do walizek 1,7 miliarda dolarów w gotówce, załadował to do Boeinga 757 i dał Iranowi. Opróżnili całą gotówkę z banków w DC, Virginia i Maryland. Ci bankierzy mówili, że nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego. Jeszcze dodatkowo dopłacono setki miliardów dolarów Iranowi. Skąd on bierze te dane, to ja naprawdę nie wiem. No krótko mówiąc, gdybym nie zerwał tej umowy, pisze Trump, broń nuklearna zostałaby użyta dawno przez Iran przeciwko Izraelowi, i tu jest problem, i na całym Bliskim Wschodzie. Oczywiście jest to nieprawda, umowa Obamy nie otwierała drogi do atomowego Iranu, tylko odwrotnie, zamykała tą drogę, żeby Iran pozyskał broń jądrową. No i oczywiście twierdzi, że to co on robi zapewni bezpieczeństwo, ochronę, wieczny pokój dla Bliskiego Wschodu. Facet, który wywołał wojnę, twierdzi, że jest wojna dla pokoju. To tak jak Sowieci. Wojna ma być drogą do pokoju. No i cały świat oczywiście będzie z tego dumny. Zamiast lat wstydu i upokorzenia, które musieliśmy znosić z powodu niekompetentnego, tchórzliwego przywódca. Teraz oczywiście nastał czas, epoka kompetentnego przywódca w postaci Trumpa. Potem Trump, słuchajcie, atakuje demokratów w pisie numer 5, pisząc tak. Demokraci robią wszystko, co w ich mocy, żeby zaszkodzić mojej bardzo silnej pozycji Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. I potem wylicza Trump, że jego wojny są super w zasadzie, bo posłuchajcie, pierwsza wojna światowa trwała 4 lata, 3 miesiące i 14 dni. Druga wojna światowa 6 lat, 1 dzień. Wojna w Korei 3 lata, 1 miesiąc i 2 dni. Wojna w Wietnamie 19 lat, 5 miesięcy i 29 dni. Wojna w Iraku i tak dalej, i tak dalej. No i potem jest jego konkluzja. A ja nie tylko pokonałem Iran 6 tygodni, ale tak naprawdę to jeszcze szybciej. Ale oczywiście media wam o tym nie mówią. Nie jestem też pod żadną presją, żeby zawrzeć umowę, to nie jest prawda. I pisze dalej Trump, że oczywiście chodzi o to, że on naprawia bałagan po 47 latach. Żaden inny prezydent Stanów Zjednoczonych nie miał odwagi tego zrobić. I teraz na koniec już najśmieszniejszy fragment. Uwaga, posłuchajcie. Umniejszają osiągnięcie naszej armii i administracji Trumpa, a tymczasem ta wojna to jest perfekcyjnie wykonywana na skalę Wenezueli, tylko większą i bardziej złożoną. Rezultat będzie taki sam. W mojej pierwszej kadencji zbudowałem najlepszą armię, jaką kiedykolwiek miał nasz kraj, a w mojej drugiej kadencji prawidłowo i rozsądnie wykorzystuję tę armię do rozwiązywania problemów, które zostawili nam inni. Make America great again. I jeszcze, żeby było śmieszniej, już absolutnie koniec, w ostatnim Trump wpisie, szóstym, Trump napisał: Izrael nigdy nie namówił mnie do wojny z Iranem. Rezultat, skutki 7 października, dodane do mojej życiowej opinii, że Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej, zachęciły mnie do tego. No proszę. Tylko, że te skutki to mu pokazywał na slajdach Netanyahu, nie? Zresztą co ma piernik do wiatraka, co ma atak Hamasu do atomowego Iranu. No i potem bandyci z fake news, 90% historii, które o mnie czytacie, są nieprawdziwe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, drodzy Państwo, o matko, ale się zagadałem tym Izraelem. Tyle, jeżeli chodzi o wpisy Trumpa. Przechodźmy już do konkluzji. Mamy do czynienia z sytuacją, w której dzisiaj lub jutro rozpoczną się rozmowy pokojowe. Jutrzejszy live pewnie temu poświęcimy. Miejmy nadzieję, że wojna się skończy. Tymczasem w CNN-ie jeszcze na koniec dwie wiadomości. Bardzo ciekawa analiza. Otóż jest to analiza tego, że Trump codziennie mówi różne sprzeczne ze sobą rzeczy. Na przykład w piątek Trump powiedział, że sytuacja w cieśninie Ormuz dobiegła końca i Iran nigdy nie więcej nie zamknie cieśniny Ormuz i następnego dnia, czyli w sobotę, Iran zamknął cieśninę Ormuz. Potem Trump powiedział jednego dnia, że Vance wczoraj konkretnie nie jedzie do Pakistanu na rozmowę, ale szybko się okazało, że jedzie na te rozmowy Vance do Pakistanu. Trump powiedział rano, że Vance już wyjechał i będzie tam dziś wieczorem w Islamabadzie, ale szybko zdementowano to, że Vance jedzie jutro. Trump powiedział, że Iran nie ma już wojska i ze wszystko przepadło. Tymczasem Iran nadal dysponuje swoją armią z niszczycielskimi możliwościami. Trump powiedział, że papież wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że Iran może mieć broń nuklearną. Papież nigdy nie wydał oświadczenia, że Iran może mieć broń nuklearną. Trump powiedział, że nikt nie spodziewał się, iż Iran odpowie odwetem na kraje Zatoki. Tymczasem było to powszechnie wiadome i wszyscy to mówili. Trump powiedział, że jedyne samoloty, jakie Ameryka straciła w wojnie, to te zestrzelone przez ogień przyjazny, friendly fire, czyli własny. Powiedział to krótko po tym, jak obszernie wypowiadał się o tym, jak to Irańczycy zestrzelili F-15. Cały artykuł w CNN opowiada o stale rosnącej liczbie fałszywych stwierdzeń prezydenta dotyczących wielkich i małych spraw związanych z wojną oraz jego triumfalnych oświadczeń o rzekomych irańskich ustępstwach, a potem się okazuje, że one nie są oparte na rzeczywistości, bo Irańczycy wszystkiemu zaprzeczają. No to takie też, drodzy Państwo, ciekawostka. Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak Państwu już mówiłem, są wściekłe na Trumpa, grożą przejściem na juana i co się dziwić, jak właśnie ujawnili, że przez 40 dni operacji Iran odpalił na nich, uwaga, 2800 rakiet, głównie na infrastrukturę tą cywilną, ale chodzi o energetykę oczywiście. I teraz co się dzieje? Amerykanie wywołali wojnę, a potem w żaden sposób nie potrafili ochronić swoich sojuszników w Zatoce Perskiej przed tymi atakami. Nowy, przyszły premier Węgier, Madziar, zmienił zdanie i powiedział, że jeżeli Netanyahu przyjedzie na Węgry, to zostanie natychmiast aresztowany na mocy listu gończego wypuszczonego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Przypominam, że Netanyahu jest ścigany za głodzenie Strefy Gazy i za inne straszne rzeczy, które tam się wydarzyły. Ciekawa jeszcze jest wiadomość. Pamiętacie tą informację o tym, że Amerykanie zablokowali statek Tuska? Najpierw strzelili w działka MK-45 bodajże w jego maszynownię, a potem dokonali abordażu i zatrzymali całą tą wszystkich marynarzy. Teraz Fox News podało, że na pokładzie znajdowały się chemikalia podwójnego zastosowania z Chin, które mogą zostać użyte do produkcji rakiet balistycznych. I teraz Fox News dało taki komentarz. Chińczycy zrobili nas, wyrolowali nas i zrobili nas w balona i Trump sprawi, że zapłacą. A co ciekawe, widziałem, że Irańczycy nawet zastanawiali się, czy by nie dokonać jakiegoś dużego odwetu za to zatrzymanie tej Tuski, tego statku z chemikaliami, ale okazało się, że nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, co tam się dzieje, ale na pokładzie tego statku były członkowie rodzin, marynarzy i kapitana, w związku z tym uznali, że to jest zbyt duże zagrożenie, że ci ludzie są w formie zakładników tam w ogóle trzymani przez Amerykanów. No dobrze, drodzy Państwo, jeszcze sprawdzam, czy wszystko Wam powiedziałem, jutro nas... puenta, no właśnie, puenta. Dobrze, jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość. Pamiętacie w tych odcinkach, które Wam polecałem, odcinkach o tym, co się dzieje w izraelskich więzieniach, o tym, jak Izraelczycy własnymi słowami opowiadali o dokonywanych przez siebie niegodziwościach w Strefie Gazy, była opowieść o tym słynnym więzieniu z Teiman, które znajduje się na pustyni i tam był to właściwie jeden wielki ośrodek tortur, w których robiono straszne rzeczy. I teraz pojawiają się informacje na profilach obrońców praw człowieka, ale ja w to nie wierzę, słuchajcie, bo to już był jakiś hardcore totalny, że tam są specjalne psy, które są szkolone do, nawet nie przechodzi mi to przez gardło, do tego, żeby więźniów, domyślcie się sami. I jest komentarz obrońcy praw człowieka, Basela Al-Suramiego, który mówi tak, jak ci ludzie, ci strażnicy z tego więzienia mogą robić więźniom takie rzeczy albo przy pomocy pałek służbowych, które wciskają wiadomo gdzie, albo przy pomocy psów specjalnie szkolonych do tego, a potem wracają do swoich rodzin, do domów i toczą normalne życie. Jest to pytanie, które też sobie zadaję, ale mam nadzieję, że to jest jakaś antyizraelska propaganda. Oczywiście wszystko to, co wiem na temat tego, co się działo w tym więzieniu, skłania mnie do tego, żeby w to uwierzyć, ale to by przekraczało już wszystkie granice naszej cywilizacji. A na końcu obiecałem Wam puentę, a puenta dzisiaj zostanie wygłoszona słowami Tuckera Carlsona, jak wiecie, kluczowego prawicowego dziennikarza amerykańskiego, który jest rozczarowany Trumpem. Według niego Trump zdradził wszystkie ideały MAGA i powiedział tak, długo będzie za mną się ciągnęło to, że przyczyniłem się do zwycięstwa wyborczego Donalda Trumpa. Chcę to powiedzieć wprost ludziom. Przepraszam, że was wprowadziłem w błąd. Takie są, drodzy Państwo, teraz nastroje w Izraelu. Przepraszam, w Stanach Zjednoczonych. No dobrze, tyle. Kończymy tą część live'a. Dużo było, ale drodzy Państwo, dzieje się, jak naprawdę widzicie, bardzo dużo. No i oczywiście nowa książka moja, Polacy, to jest wstępna okładka. Ona jest, premiera będzie 16 czerwca, ale teraz już możecie kupować książkę w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl i oczywiście z autografem. Jak tylko zostanie wydrukowana, podpiszę i od razu do Was wysyłamy, na pewno na długo przed oficjalną premierą. Także polecam. To tyle, jeżeli chodzi o wiadomość dnia. Przechodzimy teraz do sekcji pytań i odpowiedzi. Zadawajcie pytania. Proszę o małpkę Historia Realna. Pytajcie o Izrael, o książkę, o Trumpa, o co zresztą chcecie. Tradycyjnie. Dziękuję wszystkim, którzy w trakcie live'u dawali, jeszcze to ważna rzecz, wsparcie w postaci cegiełek. Tylko swoimi słowami. Pozdrawiam Pana serdecznie. Marcin Rzepecki również wsparł Historię Realną. Lecimy. Panie Piotrze, czy w dealu Trumpa z Xi Jinpingiem może być Ukraina? No może być Ukraina, tylko że pytanie, co na to Ukraińcy? Ukraińcy pokazali, że mają karty i nie chcą być traktowani jako pionek na szachownicy, więc to nie jest wcale takie proste. Ja bardziej bym się bał, że Ukraina będzie elementem dealu Trumpa z Rosją, z Putinem, to znaczy odwrócony Kissinger. Ameryka i Chiny przeciwko... Ameryka i Rosja przeciwko Chinom. Sprawa polska, kot. Pozdrawiam, bardzo dowcipny. Proszę odcinek o więźniach politycznych na Białorusi, pyta pan, prosi pan Czarek. Zrobimy oczywiście, jak się uspokoi trochę w Iranie. No, sytuacja jest jaka jest. Poczobut cały czas siedzi, niestety. Czy będzie pan z książką Polacy na jakichś targach? Chciałbym zgarnąć podpis. Palo. Książkę z autografem może pan kupić w historiirealnej.pl, w naszej księgarni, a ze specjalną dedykacją chętnie dam. Premiera, drodzy Państwo, jest, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przewidziana 30 maja w sobotę w Warszawie na targach książki, chyba to będzie na Stadionie Narodowym i wydawnictwo Rebis, dom wydawniczy Rebis, robi wszystko, żeby pierwsze egzemplarze już do tego 30 były, czyli będziecie mogli wtedy przyjść i posłuchać mojego wystąpienia, dyskusji, może zobaczymy, jak to zorganizujemy i dostać książkę, kupić książkę z podpisem. I ja chętnie wpiszę dedykację. Okej, okay. Paweł, widzę z tyłu zegar kredensowy. Jeśli jest uszkodzony, mogę go naprawić w ramach wsparcia kanału. Pozdrawiam. No pięknie, zawsze o tym marzyłem. Bardzo dziękuję. Oczywiście prześlę panu zegar, proszę się ze mną skontaktować na PRIV albo na Facebooku, ale najlepiej na Instagramie. Ja chętnie zapłacę oczywiście za to, jestem bardzo panu wdzięczny, bo dawno się z tym nosiłem, tylko też proszę o klucz, bo tam jest taki klucz do nakręcania, musi mi pan dorobić, bo niestety nie mam. No proszę, zegarmistrz na naszym czacie, dziękuję. Dobra, lecimy dalej. Jezu, ile tych pytań. Czy mógłby pan zrobić wywiad z jakimś renomowanym psychologiem, który by wyjaśnić postępowanie działania Trumpa? Dziękuję za pomysł, nie jest to zły pomysł. Dobra. Tucker ma już dość. Panie Piotrze, czy Tucker Carlson był kiedykolwiek wiarygodny po wywiadzie z Putinem? Pajczon. A dlaczego miałby być niewiarygodny? No nie przesadzajmy, no ja też bym zrobił wywiad z Putinem chętnie, gdyby się Putin zgodził. Coż to za... No, dla dziennikarza to jest tylko ten. Można zarzucać mu, że wie pan, pytania nie były ostre, ja bym zadawał ostre pytania i zrobiłbym tak zwany wywiad na kontrze, nie dałbym się... Chciałbym wierzyć w to przynajmniej. Spróbowałbym się nie dać mu tak zagadać, jak dał się Carlson, ale to też nie jest proste z Putinem. Ciężko wygrać. Bart, panie Piotrze, czy nie boisz się, że zablokują ci kanał na YouTubie? No jak mawiał węglarz z filmu Miś, strach jest. Ale zawsze zasadniczo to staram się mieć kwit. Nie no, mówiąc prawdę, to no jak, cóż mogę zrobić, no nic na to nie poradzę, na pewno nie będę się autocenzurował, no. Jedziemy po prostu. A ja zawsze sobie jakoś, drodzy Państwo, poradzimy. O, dostaliśmy wsparcie od pani Magdaleny Pacewicz. Chyba Szwecja. Wysyłam pani serduszko. Bardzo, bardzo dziękuję. O czym będzie książka? Pyta pan Santos. O Polakach. To jest siódma część takiej serii, którą zacząłem 10 lat temu, opowieści niepoprawne politycznie. Najpierw byli Żydzi, Sowieci, Niemcy, alianci, Ukraińcy, Żydzi 2. Teraz będzie część siódma i od razu mogę zdradzić, że nie ostatnia. To będzie opowieść o różnych takich niepoprawnie politycznych, ciekawych zagadkach w naszej własnej historii. Będzie o Powstaniu Warszawskim, geopolityce polskiej w przededniu II wojny światowej, o margrabim wielopolskim, powstaniach, historia realna kontra polityka historyczna, Polacy w Wehrmachcie, służby specjalne, scenariusz III wojny światowej, jakby to wyglądało w PRL-u, czyli atomowa zagłada narodu polskiego. No mnóstwo ciekawych wątków. Bardzo Państwu polecam. Staszek, jak to możliwe, że naród, który tyle wycierpiał, robi teraz takie same rzeczy? No miejsce patrzenia zależy od miejsca siedzenia. Zmieniła się sytuacja. To nie jest kwestia tego, że są jakieś narody impregnowane na zło. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie ma lepszych, gorszych, dobrych, złych. Każdy człowiek w pewnych warunkach, kiedy stworzy się pewien system polityczny, zdehumanizuje się przeciwnika, jest gotowy do takich rzeczy. No. Słyszałem taką informację, pisze pan Michał, że Arabia Saudyjska zerwała wszelkie kontakty z USA. Czy to prawda? Nie, nie, to nieprawda, ale są wkurzeni, to tak. Proszę odcinek, prosi pan Agrikultur, o wpływach i manipulacjach na giełdzie w związku z wojną w Iranie. Boję się, że nie jestem kompetentny, ale zastanowię się, z kim można by to było zrobić. Obserwuję ten trend niepokojący tego insider tradingu, tylko pytanie, czy będę zadawał jakieś racjonalne pytania gościowi, bo po prostu się na tym nie znam. Czy myślałeś, pyta Blade Curry, nad otwarciem kanału na Twitch Kick w kategorii rozmowy. To pozwoli dotrzeć do nowej, szerszej widowni. Proszę sobie wyobrazić, że ja jestem takim panem starszej daty, że ja pierwszy słyszę o czymś takim jak Twitch i Kick. Nawet nie wiem, co to w ogóle jest. Czy z autografem kota będzie? Będzie, jak trzeba, to kot też podpisze. Czy Francja ma uzasadnienie do walki o lidera w NATO po opuszczeniu NATO? Przez USA, jak rozumiem. Jak wyglądają jej możliwości? No cóż, no, ma broń atomową. To jest zawsze jakiś atut. Prezydent Francji był teraz w Polsce, wysłał Donaldowi Tuskowi kartkę, że zakochał się w Gdańsku, widział się z Wałęsą, był wczoraj dzień przyjaźni polsko-francuskiej. No fajnie, fajnie, no ale wiecie, jak chcesz, umiesz liczyć, to licz na siebie. No. Także nie chciałbym, żeby Polska, jak straci hegemona w postaci Ameryki, zadziałała jak w czasach, nie wiem, epoki napoleońskiej, żeby się przykleiła z kolei do 4 liter Macrona, no bez przesady. Stać nas chyba na suwerenną politykę. A co do ambicji Francji, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No jeszcze jest Wielka Brytania z bronią jądrową, Niemcy bez broni jądrowej, ale z dużym potencjałem gospodarczym i mobilizacyjnym. Jakiś nowy lider NATO się na pewno wykrystalizuje po odejściu Amerykanów, chociaż miejmy nadzieję, że to odejście oczywiście nie nastąpi. O, kot wszystko podpisze, tak, dokładnie. Tony, Maiden jest najprawdopodobniej najlepiej poinformowanym kotem w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tak, a Iron najlepiej poinformowanym psem. Pan Dominik pyta, kiedy buy coffee dla Moniki? No, muszę się z nią skonsultować, to jest doskonały pomysł. Pani Monika, z tego co wiem, jest teraz chora, czyli Wiolka 14, tak, nasza dzielna administratorka. Jak tylko wróci, to dogadamy tą sprawę. Czy Amerykanie naprawdę nie są świadomi tego, co naród wybrany wyprawia z cywilami i jeńcami? Tego, co pan dzisiaj powiedział, nie da się zapomnieć, pyta pani Katarzyna Niemczyk. No wiedzą to, co mówi o amerykańska prasa, to znaczy mam tutaj na myśli, że Ameryka jest zamknięta w bańkach, tak jak my. Ci goście, którzy oglądają Fox Newsa tylko, no to oczywiście o tym nie wiedzą. Ci, którzy oglądają CNN, wiedzą więcej, ale wśród młodych poparcie dla Izraela jest niewielkie z tego powodu, że młodzi nie czerpią informacji z tych starych telewizji, które narzucały jakąś tam narrację i mówiły ludziom, jak mają myśleć, tylko młodzi czerpią swoje informacje oczywiście z internetu, a w internecie wszystko jest. I tego się już nie da ukryć. W związku z tym to było ostatnie okno możliwości, żeby Bibi namówił Amerykę do ataku na Iran, bo przyszłe pokolenia Amerykanów już będą bardziej pragmatycznie patrzyły na tę współpracę. Czy słyszał pan o groźbach Arabii, że nie przedłużają umowy na handel tylko w dolarze i zamierzają handlować juanem chińskim? Pyta pan Skrat. To wczoraj było na czacie, ale to chyba mowa o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To one wydały takie ultimatum Amerykanom. Co pan myśli na temat wizyty Macrona w Polsce, Patrykos? No super, fajnie, fajnie, że był. Zacieśnianie więzów z wszystkimi państwami jest wskazane. Polska powinna mieć jak najwięcej sojuszników, prowadzić politykę wielowektorową i z Francji też coś wycisnąć. Nawet, nie wiem, no może pomyśleć o jakichś tam technologiach nuklearnych. Współpracy. Natomiast to, co mi się nie podobało, to wchodzę wczoraj na nagłówki polskich portali, klikam tam wizyta Macrona w Polsce i wiecie, jakie tam głównie czym żyły polskie portale? Po prostu mi się odechciewa w ogóle mówić o tym. Awanturą Nawrocki Tusk. Nawrocki chciał się podobno spotkać z Macronem, Tusk mu to chciał zablokować, czyli po prostu nawet jak przyjeżdża lider jakiegoś mocarstwa i może coś fajnego wynegocjować dla Polski, to polscy politycy dla nich najważniejsze i dla polskiej prasy również jest to, że się nawzajem ze sobą pożarli. Słuchajcie, ja tych wszystkich ludzi bym zapakował na pierwszą rakietę SpaceX i wysłał na Marsa. Wszystkich. No może oprócz kilku wyjątków, których cenię, ale to inna sprawa. Ale to naprawdę jest kilku na wszystkich tych, całą tą hałastrę, niezależnie od partii i barw politycznych. Wysyłka do UK, owszem, tak, historia realna wysyła książki do Wielkiej Brytanii. Krzysztof, o, ciekawy głos. 15 lat służyłem w armii. Naprawdę jeszcze dużo musi się zmienić, bo w Warszawie na stanowiskach czasem było wrażenie, że nie znają prawdziwego poglądu na sytuację, która ma miejsce w jednostkach wojskowych. No, wiadomo. Przykro o tym mówić. Dziękuję panu za pana służbę dla Rzeczpospolitej i dużo cierpliwości. Czy znasz zespół Nocny Kochanek jako fan heavy metalu? Co o tym sądzisz? Znam. No jest piosenka Dziewczyna z kebabem, którą sobie czasami oglądam teledysk, bo fajne rzeczy tam się dzieją w tym warsztacie samochodowym. Jest na co popatrzeć. Ale no nie mam żadnej płyty Nocnego Kochanka. Traktuję to jako raczej jako jakieś jaja niż poważny heavy metal. Ja jestem poważnym metalowcem. Miałem kiedyś włosy do pasa. Jeździłem na koncerty po całej Europie. Jeżdżę zresztą z Iron Maiden do dzisiaj. I jak wiecie, Iron Maiden, Sabotage, Dio, Armored Saint, Judas Priest, Manowar, Saxon, plus amerykańskie granie lat 80. To jest to, czego słucham. No. A z thrashu, no to Megadeth. Oczywiście Megadeth. To jest po prostu obłędny zespół. A co poza tym? Poza tym to niczego nie słucham. Dobra. Lecimy dalej. Czy zaprosi pan kiedyś do dyskusji jakiegoś ukraińskiego historyka w celu zbadania optyki Ukraińców na kwestie Wołynia i relacji polsko-ukraińskich? Brakuje takich treści. Pisze pan WI1QI. Chętnie. Ciekawe. Proszę. Jak gadamy o muzie, byłem wczoraj w Progresji na koncercie Carnival. Nie wiem, co jest Carnival, ale wybieram się i wszystkich Państwa zapraszam do Progresji w sierpniu, chyba 11 sierpnia. Jeden z moich ukochanych zespołów, Sabotage, po raz pierwszy przyjeżdża do Warszawy. Jedziesz na koncert Metallica do Chorzowa w maju? Nie jadę. Metallica skończyła się po Kill 'Em All. No, jeszcze Ride the Lightning ujdzie. W porządku płyta. No, a poza tym to nie jestem fanem. Znaczy nie, no mówiąc poważnie, no spoko, tak? No pierwsze dwie płyty były spoko, Master of Puppets da się słuchać, Injustice Fall Or Fatalna produkcja, w czarny album, no taki do posłuchania przy piwku, no ale potem po prostu totalna zdrada heavy metalu, obcięcie włosów, pomalowanie paznokci, jakieś dziwne całuski Hameta z Larsem Urlichem, płyty Load i Reload, które po prostu nadają się tylko i wyłącznie jako, nie wiem, na makulaturę bym to zmielił, przejście, no po prostu totalna zdrada ideałów, no i to po prostu tak, dla pieniędzy, także Metallica, no owszem, te początki były obiecujące, no ale potem pieniądze, nie wiem co, presja ze strony wytwórni płytowej, nie wiem co się stało, co w tych głowach tych ludzi tam się wydarzyło, ale nie mam żadnego szacunku dla tego zespołu. O, Dariusz Wasiak. Panie Piotrze, szacun za rzetelny, przygotowany materiał. Jest pan wielki, dzięki. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, takie głosy, przepraszam, że to przeczytałem, no myślałem, że to pytanie i z rozpędu przeczytałem, ale napędzają mnie w ogóle te nasze interakcje. Te live'y fantastycznie wychodzą, dlatego że ja wreszcie mogę sobie z Wami też trochę pogadać, a nie tylko siedzieć, odpytywać gości i lecimy dalej, nie? To jest zawsze miło, że jest taka fajna społeczność skupiona wokół historii realnej, że sobie tutaj fajnie wymieniamy myśli. Zobaczcie, jak jest mało chamstwa, jak jest mało jakichś złych emocji, jak jest mało tej potwornej polityki, upolitycznienia. Kurczę, coś fajnego się wokół tej historii dzieje realnej, fajna społeczność powstała. Bardzo mi te live'y się podobają, te nasze rozmowy tutaj. I te głosy miłe wasze nakręcają mnie do dalszej pracy, której jest mnóstwo. O, Krystian, Krystiaks, jak Mechaniks, fan Megadeth się pojawił, bardzo dobrze i wsparł historię realną. US New York City. Proszę bardzo, to pan jest rekordzistą. Jak na razie pan wygrywa w konkursie. Przypominam, że jest konkurs na największego donata, cegiełkę, wymyślony właśnie przez pana. Jesteśmy umówieni, zwycięzca. Spotykamy się oko w oko na Zoomie. Niech pan opowie, jak zrzucane są bomby fosforowe na ludność cywilną. Na równi z bombą termobaryczną, co powołuje powolne umieranie w cierpieniach. No to poseł Berkowicz opowiedział o tym, że to się ten biały fosfor wdycha do płuc, on spala człowieka na zewnątrz, a jak spadnie na ciało, no to wypala ciało do kości i niestety Izraelczycy tego używają w południowym Libanie, a wcześniej w strefie Gazy. Ja podczas operacji płyny ołów na przełomie 2008 i 2029 Boże, 2008 i 2009 roku byłem w Izraelu jako korespondent i pisałem o tej operacji i pamiętam taką historię, że pojechałem do kibuców tych potem zaatakowanych po latach, siedziałem sobie przy samochodzie i siedziałem w pobliżu takiego zamaskowanych pozycji potężnych dział izraelskich, dalekobieżnych. Jak do dzisiaj to pamiętam, wysiadłem, patrzyłem na strefę gazy, te działa waliły, a to ja byłem tak z 500 metrów od tego, tylko na wzgórzu, więc widziałem to, trzęsły się te siatki maskujące i cały samochód i ja stojący na zewnątrz, przez zęby przechodziła taka fala po prostu uderzeniowa, no czułem wszystkie bebechy, jedyny raz w całym swoim życiu, a w samochodzie po prostu wszystko się trzęsło i szyby dzwoniły. No i stoję, patrzę sobie na to wszystko i zaczął się nalot. Widać doskonale było z tego wzgórza mur, za tym murem jakieś blokowisko w strefie gazy. No i nagle nadlatuje, chyba Apache to był, no wiecie, tam cały konwój tych śmigłowców. I nagle spod jednego z nich wyskakuje coś, co ja myślałem, że to są flary. Potem pomyślałem, że to są pociski, słuchajcie, z jakimiś karnistrami z gazem łzawiącym. No ale nie wiedziałem specjalnie, co to jest. I potem przeczytałem jakiś raport Amnesty International, że tego dnia właśnie tłukli fosforem. Gdzieś w jakieś boisko szkolne między innymi chyba uderzyli, już nie pamiętam, to tyle lat temu było, 16 lat temu, tak, nawet więcej. Więc można powiedzieć, że byłem świadkiem czegoś takiego. Krystiaks, proszę bardzo, kolejne wsparcie, bardzo dziękuję. Sylwester Kozyra, bardzo dziękuję za cegiełki. Działamy dzięki Wam, drodzy Państwo. Czy jesteś, Piotrze, przygotowany na ataki, które się pojawią z powodu książki Polacy? Tylko swoimi słowami. Nie wiem, czy pojawią jakieś ataki. Ja jestem ogólnie rzecz biorąc non-stop. Jakieś tam ludzie mnie atakują, dziwni. O tyle mnie to zaskakuje, że ja nikogo nigdy nie atakuję. Nie żyję innymi ludźmi, a są ludzie, którzy żyją mną. Zawsze mnie to zastanawia. Ktoś kiedyś, pamiętacie na przykład tego frustrata i pieniacza, jakiś taki totalnie kłamliwy atak, jakoś się nazywa, Gursztyn z tego tygodnika w sieci. Pamiętacie tą historię, pożałowania godną, nie? Totalna kompromitacja tego tygodnika, tego pożal się Boże dziennikarza. Tak sobie myślę, kurczę, czy ktokolwiek sobie na świecie wyobraża, że Piotr Zychowicz napisałby tekst o Gursztynie i o jego rodzinie? Przecież sama myśl, że ja bym się nim miał zajmować, jest śmieszna po prostu, nie? Niech po prostu ten przykład, ta asymetria pokaże Wam, o co chodzi, nie? Co mnie w ogóle obchodzi to? Co robią inni ludzie? Także nie znajdziecie w całej mojej twórczości żadnych personalnych ataków. Może poza jednym tekstem, którego wstydzę się do dziś, ale nie był taki hardkorowy wcale, tylko niepotrzebnie tam pisałem o takich rzeczach. Ale to było 25 lat temu. Dobra. Piotrze, jeśli ktoś czytał Stary Testament, to naród wybrany dehumanizował cały czas wszystkich wokół. No chodzi oczywiście tutaj o te narody kanejskie, tak? Czyli chodzi o tych Amalekitów. To się cały czas powołują na ten przykład biblijny. Dobra, niektórzy mają za dużo czasu, pisze pan Dominik. No właśnie, to jest problem. Za robotę by się wzięli zamiast czepiać się Zychowicza. Lepiej by na tym wyszli, zapewniam. Bo wszystkie te ataki, nie wiem czy zwróciliście uwagę, są tak absurdalne zawsze, że zawsze mi bardziej pomagają niż szkodzą. Tak przecież było z tym zablokowaniem mojej książki i wyrzuceniem z konkursu Książka Historyczna Roku, Wołyń zdradzony. Przecież ja, tak mówiąc szczerze, mnóstwo szmalu zarobiłem na tym, i gdybym, wiecie, chciał zatrudnić kampanię, dać tą, jak to się mówi, jakąś PR-owską agencję, żeby mi taką rozkręciła kampanię PR-ową, to bym zapłacił chyba z 1 000 000 złotych za coś takiego. Oni za darmo, ci idioci, mi zrobili taką reklamę. Książka sprzedała się fantastycznie. Pieniądze, nigdy mi na tym nie zależało, ale miałem satysfakcję, no bo sprzedała się, nie wiem, no w gigantycznej ilości, dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Drukarnia nie nadążała z drukiem i po prostu to, co chciałem przekazać w książce Wołyń zdradzony, dotarło do większej ilości odbiorców. W związku z tym to właśnie pokazuje, jak kontrproduktywne są takie absurdalne ataki na drugiego człowieka. Dobra. Zaraz, czy ja tu dobrze widzę? Wow, dostaliśmy od pana, teraz dopiero zauważyłem, przepraszam, US, New York City 31, słuchajcie, wsparcie w postaci 300 amerykańskich dolarów, no jakaś niesamowita historia. Pozdrawiamy rodaka, domyślam się, o, próbuję tu panu wysłać kciuka ze Stanów Zjednoczonych, bardzo panu dziękuję za wsparcie, to jest naprawdę niesamowite, wszystkim innym też wspierającym, super. Pozdrawiam wszystkich Polaków z Nowego Jorku. Dobra, panie Piotrze, jeszcze zatęsknijmy za Trumpem, pisze Marek Gogins, ponieważ z nim można się dogadać z racji, że jest przedsiębiorcą. Plus to, że Trump codziennie robi sensacje. No tak, to wczoraj właśnie żartowaliśmy na ten temat z Markiem, nie, przepraszam bardzo, z Andrzejem Kochutem, powołując się trochę też na słowa Marka Wałkuskiego, że Trump jest straszny i fajny. Straszny, no wiadomo, nie trzeba tego tłumaczyć, ale fajny z perspektywy dziennikarskiej, że po prostu jest o czym rozmawiać na live'ach i jest codziennym dostarczycielem newsów. Słuchajcie, zagadaliśmy się po prostu piekielnie. Bardzo dziękuję panu z Nowego Jorku za całe wsparcie. Dziękuję wszystkim widzom. Jeszcze tu jest pytanie. P. Załuski, wywiady, live, książki. Kiedy czas wolny? Piotrze, ile godzin w tygodniu poświęcasz na pracę? Wiecie co? Ogólnie rzecz biorąc to jest straszny problem. Jak już tak sobie rozmawiamy tutaj w gronie przyjaciół, wydaje mi się, że to jest jakaś forma pracoholizmu. Znaczy rzeczywiście dużo pracuję, przygotowywanie tych live'ów to jest dużo pracy, no sam live to oczywiście live, najwcześniej trzeba wszystko to przeczytać, przygotować się. Odrywa mnie to co do dużo mówiąc od rzeczy, które chyba są ważniejsze w życiu, no, czyli od rodziny po prostu, ale muszę się ogarnąć po prostu. Liczę na to, że ta wojna się szybko skończy, live'ów będzie mniej, bo oczywiście nie zrezygnujemy z tej formuły, ale rzeczywiście no trzeba... może pracować mniej, ale co ja mam zrobić, jak założyłem taki kanał i dzieje się tyle na świecie. Mam nadzieję, że świat trochę zwolni tempa. Chciałbym się teraz może zrobić jeden lub dwa też odcinki o Ukrainie, takiej trochę zapomnianej wojnie teraz na to wychodzi, bo wszyscy się skupiliśmy na Bliskim Wschodzie, a więc dużo, dużo się dzieje. Książka będzie, tak jak wam mówiłem, 16 czerwca, proszę bardzo. To jest to, Polacy, bardzo wam polecam, ale już teraz możecie kupować księgarniahistoriarealna.pl. Ja jak tylko książka zostanie wydrukowana, to ją oczywiście podpiszę i wysyłamy do was. Także polecam nową książkę. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w tym czacie. Mieliśmy dzisiaj znowu ponad 15 tysięcy widzów, jakiś w ogóle kosmos totalny. Jutro pewnie się spotkamy na live'ie. I uwaga, bardzo, bardzo wszystkich zachęcam do obejrzenia rewelacyjnej rozmowy wczorajszej z panem Andrzejem Kochutem, rewelacyjnym amerykanistą, w którym mówi o możliwości impeachmentu Trumpa, wykorzystania 25. poprawki, żeby pozbawić go władzy, o jego stanie psychicznym, co mówią o jego stanie właśnie duchowym i psychicznym, te jego szalone kolejne tweety i jakieś napady wściekłości i emocji, które przeżywa, plus co to są wybory połówkowe, kiedy się odbędą, jak wygląda rozkład sił w Senacie i w Izbie Reprezentantów i co się stanie, jak Trump i Republikanie te wybory przegrają, jak będzie wyglądała dalej jego prezydentura. Dziękuję bardzo pani Magdalenie Rapacewicz, przepraszam bardzo, wytłumaczę pani, dlaczego mówię tylko pani Magdalena, bo pojawia się tylko Magdalena, a potem już jest taka koronka. Nie ma niestety, nie widać pani nazwiska. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za całe wsparcie. Trzymajcie się, moi drodzy państwo, drodzy widzowie Historii Realnej, działamy dzięki wam i dla was. Dzięki za całe wsparcie. Dziękuję za wszystkie fantastyczne pytania i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli odbędą się rozmowy pokojowe, to widzimy się jutro o 12 na live. Śledźcie moje media społecznościowe, tam będą wszystkie informacje o kolejnych odcinkach. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.